Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Kinga Smoleń z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS. Rozmawiamy o przejściowym wecie Turcji wobec rozszerzenia NATO o Szwecję i Finlandię, które chcą wstąpić do sojuszu, co de facto zmieni bardzo mocno układ sił w Europie, na wschodniej flance NATO. Wspomniała pani doktor wcześniej w naszej rozmowie o kwestiach wewnętrznych. Nie było okazji rozwinąć tego wątku, ale myślę, że to jest też istotne. Oczywiście ta gra Turcji w tej sprawie ma wymiar bez wątpienia wewnętrzny, bo choćby kwestie gospodarcze, myśmy też kilkukrotnie o tym rozmawiali, Turcja w ostatnich latach przeżywa ogromne problemy. No dziś też tak modne słowo inflacja w Polsce, no to jeśli popatrzymy na sytuację turecką, no to tam wartość pieniądza gwałtownie od ładnych paru lat spada. No w tej chwili mówi się, że ta nieoficjalna inflacja już dawno przekroczyła 100%.
Tak, niestety. I ta sytuacja paradoksalnie według ekonomistów stale będzie się pogarszać. Między innymi z tego względu, że tutaj bank centralny zastosował takie dość niestandardowe rozwiązanie, mianowicie zamiast podwyższać stopy procentowe, stale je obniża. Ja tutaj nie będę oceniała tego ruchu, tych działań, bowiem nie jestem ekonomistą, ale one mają powodować dalsze problemy, jeżeli chodzi o gospodarkę.
Chociaż konsekwentnie prezydent Turcji mówi o tym, że właściwie można powiedzieć, cały świat się myli, więc my robimy po swojemu. Nie do końca.
Tak, ale tak było i w momencie kryzysu walutowego, w momencie jego początku w 2018 roku. Tak samo było w momencie wybuchu pandemii COVID-19 w marcu 2020 roku. Wtedy również pomimo ogromnych, prawda, wzrostów zachorowań w Turcji, o czym słyszeliśmy w mediach, Erdoğan przekonywał, że skala tych zachorowań jest o wiele niższa i że rząd jakby pilotuje całą sytuację. Później mieliśmy jakieś tam z opóźnieniem wprowadzone restrykcje, które tak naprawdę niewiele przyniosły. I następnie jakby kiedy wiadomo, zaczęły być odczuwane konsekwencje lockdownu, nie było turystów, prawda, gospodarka jakby uległa zamknięciu, to wtedy rząd zaczął pośpiesznie wprowadzać różnego rodzaju programy ekonomiczne, programy osłonowe, między innymi dla przedsiębiorców, ale należy podkreślić, że one zostały wprowadzone za późno. Należy podkreślić także, że one tak naprawdę oferowały skalę pomocy nieadekwatną do sytuacji i zbyt małą, na co także zwracali uwagę ekonomiści. I w rezultacie jakby ten kryzys gospodarczy stale się w Turcji od lat pogłębia. A ta retoryka, że nie ma problemu, panujemy nad sytuacją, jesteśmy skuteczni, natomiast Zachód, jak zawsze tutaj stosuje wobec nas wrogą retorykę, to jest klasyczna rozdziała, klasyczna strategia Erdoğana. Silny przywódca, który nas obroni przed Zachodem, który jest do nas wrogo nastawiony. Tylko że te powiązania Turcji z Zachodem, właśnie gospodarcze, ale jak widzimy i polityczne, i w sferze bezpieczeństwa, są bardzo duże i tutaj Erdoğan nie może ich przelicytować i nie może ich bagatelizować. Tak więc na pewno nie zawetuje członkostwa Finlandii i Szwecji w NATO. Może się oczywiście obawiać tutaj koncentracji NATO bardziej na tej wschodniej flance, czyli w Europie Wschodniej, na północy Europy.
Czy to mogłoby w takim razie oznaczać jakąś formę osłabienia tej bez wątpienia silnej pozycji, militarnej, powiedzieliśmy, druga siła w NATO, wojskowa, osłabienia tej pozycji Turcji w sojuszu?
Nie, po rozszerzeniu na państwa nordyckie nie należy spodziewać się osłabienia pozycji Turcji. Jeżeli Turcja, tak jak obecnie to czyni, będzie wspierała Ukrainę, to pokaże, że jest odpowiedzialnym, wartościowym partnerem. i jakby jej wartość sojusznicza będzie wzrastała, tym bardziej, że w ostatnich latach no, nie była zbyt wiarygodnym partnerem. Natomiast jeżeli by zablokowała proces rozszerzenia sojuszu, albo też by go bardzo przedłużała, to wtedy może znaleźć się w trudnej sytuacji. Wtedy jej pozycja w pakcie wyraźnie będzie słabnąć.
Nie spodziewajmy się, czyli NATO może stracić cierpliwość do takiej retoryki tureckiej?
Na pewno może stracić cierpliwość. Nie będzie to oznaczało oczywiście wyrzucenia Turcji z NATO, ale Turcja będzie marginalizowana. Turcja nie będzie musiała brać udziału w różnego rodzaju szkoleniach, będzie wykluczana z zakupu broni. Być może w przypadku zbliżenia ewentualnego z Rosją byłyby na Turcję nałożone jakieś sankcje. Byłaby taka postępująca marginalizacja. A tak jak powiedziałam, dla Turcji jest albo Rosja, albo Sojusz Północnoatlantycki. A jednak uwzględniając lata współpracy Turcji z Zachodem i analizując politykę Federacji Rosyjskiej, to o wiele bardziej dla Turcji w wymiarze bezpieczeństwa, ale także i w wymiarze politycznym, o bardziej opłaca się dla Turcji sojusz z Zachodem, niż bez wątpienia z Putinem.
No bez wątpienia też
doskonale o tym wie.
I też wie, że czasy takiego balansowania między różnymi jakby wykluczającymi się sojuszami już mijają. Wojna na Ukrainie pokazała, że świat się zmienia i podejście do bezpieczeństwa jakby międzynarodowego się zmienia i to, co Turcji przez lata się udawało właśnie, czyli balansowanie między NATO a Stanami Zjednoczonymi i Rosją. No, dziś czasy są inne i trzeba jasnej, konkretnej deklaracji, po której stronie barykady się stoi. No właśnie, ale też to stanowisko Ankary wobec konfliktu na Ukrainie, wobec wojny jest, myślę, że interesujące. Jak to wygląda? Bo z jednej strony dobre wydawałoby się stosunki z Rosją, z drugiej strony też sami Ukraińcy co najmniej kilkukrotnie wskazywali na stronę turecką jako to państwo, które mogło być gwarantem jakichś porozumień. Przecież były już rozmowy, oczywiście zakończone fiaskiem, nic jakby nie posuwające sprawy do przodu, ale na poziomie dyplomatycznym, no to tutaj Turcja w pewnym momencie tego konfliktu rzeczywiście próbowała pełnić jakąś rolę mediatora.
Pan redaktor wspomniał, że Turcja jakby zdaje sobie sprawę, że już możliwości dryfowania pomiędzy partnerami, te możliwości się kończą. Bez wątpienia tak, tylko że w kontekście reakcji Turcji na wojnę w Ukrainie, pomimo wszystko Erdoğan dalej zdecydował się na takie dryfowanie. Dlaczego? Mianowicie, oczywiście mamy krytykę agresji Rosji w Ukrainie. Oczywiście mamy podkreślenie suwerenności, integralności terytorialnej Ukrainy. Erdoğan zastosował także klasyczny instrument polityki zagranicznej, czyli, tak jak pan redaktor wspomniał, zaproponował mediację, negocjacje, prawda, skonfliktowanych stron w celu zakończenia konfliktu. Zaczął udzielać także pomocy humanitarnej dla ofiar agresji Rosji, co oczywiście spotkało się z pozytywną reakcją Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc widzimy tutaj nie ma tego rozdźwięku pomiędzy sojuszem a Turcją. Ale z drugiej jednak strony, jeżeli chodzi o zablokowanie dostępu statków rosyjskich do cieśni Bosfor i Dardanele, to tutaj musieliśmy troszeczkę na to poczekać z jednej strony. Z drugiej strony Turcja nie nałożyła sankcji na Rosję. Co więcej, nie chciałaby także, byłaby przeciwna, aby wprowadzić nad Ukrainą strefę bez lotów. I jednocześnie jakby próbuje Erdoğan cały czas rozmawiać, kontynuować ten dialog z Putinem. I ta retoryka wobec Rosji nie jest również, proszę zwrócić uwagę, zbyt wyostrzona. To jest właśnie to balansowanie. Czyli próba jakby nie zamykania sobie dialogu zarówno z Ukrainą, z którą ma przecież Turcja także interesy gospodarcze, polityczne, także jakby to powiedzieć interesy geopolityczne w regionie, ale z drugiej mamy Rosję, gdzie też jest współpraca militarna, energetyczna, mamy interesy geopolityczne chociażby na Bliskim Wschodzie czy też w Libii, jeżeli mówimy tutaj o Afryce. Więc jakby widzimy tutaj takie lawirowanie, bo Turcja ma, jakby jest współzależna od Rosji, Rosja jest współzależna, jak wiadomo, od Turcji, ale też mamy bliskie powiązania Turcji z Ukrainą i oczywiście relacje sojusznicze. Więc to dryfowanie pomiędzy tymi jakby trzema podmiotami będzie występowało aż do tego momentu, kiedy jakby Erdoğan stanie przed pewnego rodzaju murem i wtedy będzie musiał opowiedzieć się ostatecznie po której ze stron i sądzę, że to będzie, stosując pragmatyczną kalkulację, sojusz północnoatlantycki. Już nawet tak jakby analizując działania Erdoğana wobec Ukrainy, jakby pewnym takim pokazaniem, prawda, że prawdopodobnie jednak wybierzemy ten Zachód, jest chociażby sprzedaż dronów dla Ukrainy. Mhm. Bardzo skutecznych dronów. Oczywiście mówi się, że nie, że to nie Turcja, że to jest prywatna firma, ale właścicielem tej firmy, mało się o tym mówi, jest zięć prezydenta Erdoğana. W związku z tym tutaj absolutnie
takie trudno wykluczać, żeby takiego właśnie przyzwolenia na najwyższym szczeblu państwowym nie było.
Jasne. Więc to dryfowanie będzie występowało jeszcze przez, myślę, długi, długi czas. Tym bardziej, że cały czas Turcja proponuje te rozmowy, prawda? Siądźmy w trójkę, porozmawiajmy na neutralnym gruncie, zakończmy ten konflikt. Tu, jak gdyby Turcji, oczywiście to jest bardzo mało prawdopodobne, tutaj inne czynniki wchodzą w grę, ale gdyby Turcji faktycznie udało się jako negocjatorowi, pośrednikowi zakończyć ten konflikt, to jej pozycja międzynarodowa ogromnie by wzrosła. Erdoğan także zdaje sobie z tego sprawę.
I o tę rolę negocjatora w Turcji też postrzegają sami Ukraińcy, co na przykładzie choćby żołnierzy broniących Azowstalu w Mariupolu. Też widzieliśmy, kiedy rodziny ukraińskich żołnierzy zwracały się do prezydenta Turcji o pomoc, żeby ten szlak wywiezienia, no wiemy, że dzisiaj jest to już nieaktualne, wywiezienia tych żołnierzy właśnie prowadził do Turcji. To też pokazuje, że jakby strona ukraińska ma świadomość z kolei, że ta rola Turcji negocjacyjna też na jakimś etapie może okazać się pomocna.
Tak, może być pomocna, bo proszę zwrócić uwagę, do kogo zwróciły się rodziny żołnierzy. Do papieża Franciszka, do Erdoğana oraz do przywódcy Chin. Tak. Czyli mamy tutaj, pomijając oczywiście Franciszka, ale tutaj mamy też jakby jego taką troszeczkę zbytnio kontrowersyjną, otwartą postawę wobec tych wydarzeń na Ukrainie, ale proszę zwrócić uwagę, zwrócono się do Chin i do Turcji, czyli do przywódców tych państw, z którymi Putin rozmawia. Więc jakby od tej strony to na pewno Turcja posiada pewną pozycję i pewną wartość. I tutaj także jako taki sojusznik NATO, prawda, Zachodu, może on odgrywać rolę tego pośrednika i ta rola być może w przyszłości, jeżeli Putin już ostatecznie zda sobie sprawę, że nie ma o co grać, że przegrał tę wojnę, a tak już prawdopodobnie jest, to tutaj Turcja może odegrać naprawdę kluczową rolę już ostatecznie, aby postawić kropkę nad i w kontekście konfliktu w Ukrainie.
I tak z tematu rozszerzenia struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego przeszliśmy do tego, czym zresztą żyjemy od kilku miesięcy, czyli wojny na Ukrainie, ale akurat te sprawy rzeczywiście bardzo ściśle się ze sobą wiążą, a o ten wątek turecki dziś pytałem dr Kingę Smoleń z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która była gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Także bardzo dziękuję.
Na koniec jeszcze zaproszenie na drugą edycję Lublin Central Europe Forum, które odbędzie się w dniach 24 i 25 maja. Gospodarzem będzie Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Tematem przewodnim tegorocznej edycji forum będzie bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście oczywiście wojny na Ukrainie i znaczenie tego konfliktu dla wschodniej flanki NATO. W programie imprezy zaplanowano 3 panele dyskusyjne. Pierwszego dnia rozmowy dotyczyć będą konsekwencji agresji rosyjskiej na Ukrainę i dla porządku i bezpieczeństwa międzynarodowego. Pierwszego dnia to forum będzie miało charakter stacjonarny i odbędzie się w Trybunale Koronnym w Lublinie. Drugiego dnia rozmowy będą kontynuowane online. Będzie je można śledzić na profilu YouTube Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Będą dyskusje prowadzone w języku angielskim. Szczegółowe informacje na temat Lublin Central Europe Forum 2022 można znaleźć na stronie internetowej Instytutu. www.ies.lublin.pl. I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.